popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu był ambasador Polski w Norwegii, prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, generał brygady w stanie spoczynku Stefan Czmur. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie generale, wczoraj świętowaliśmy 106. rocznicę odbicia lotniska Ławica. To faktycznie jest moment narodzin polskiego lotnictwa?
Może nie dokładnie, ale jest to bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia historii naszego lotnictwa z kilku powodów. Pierwszy powód jest dosyć dobrze znany, bo zdobywając Ławicę, a właściwie zdobywając halę sterowców na Winiarach, to kawałeczek od Ławicy, zdobyliśmy około 300 samolotów, które pozwoliły uzbroić pierwsze eskadry nasze, nie tylko wielkopolskie, ale również te, które były w Warszawie, Krakowie czy we Lwowie. Ale o wiele ważniejszą rolą tego zdobycia tej Ławicy było to, że natychmiast powstał ośrodek szkolenia na Ławicy. Bo tu trzeba pamiętać, że więcej niż połowa pilotów pierwszych naszych pochodziła z lotnictwa rosyjskiego. I potrafiła latać, ale na samolotach francuskich i samolotach angielskich. Natomiast tutaj zdobyto i również w Krakowie i innych były samoloty niemieckie. I dlatego na Ławicy stworzono od razu szkołę przeszkalającą tych pilotów rosyjskich, do rosyjskiego lotnictwa na sprzęt niemiecki. I tutaj również powstała pierwsza szkoła mechaników lotniczych, bo poznaniacy jako taki bardzo dezorganizowany naród od razu wziął pod uwagę, że oprócz tego, że ktoś lata, to ktoś musi to obsługiwać. I powstała szkoła lotnicza mechaników i tutaj również później mieliśmy wyższą szkołę pilotów. Tutaj latał słynny Haber Wuński, to cywil, który uczył wyższego pilotażu naszych pilotów. I to jest taki pierwszy mocny ośrodek szkolenia naszego lotnictwa. I stąd to znaczenie Ławicy. Z tym, że Ławica no, nie miała szczęścia w świadomości historycznej. Przed wojną dlatego, że endecja nie za bardzo lubiła poznańskie, ponieważ poznaniacy nie mogli endecji wybaczyć obalenia prezydenta Wojciechowskiego. Po wojnie ze zrozumiałych względów też się tym nikt nie zajmował i dopiero niedawno do świadomości zaczyna docierać i waga powstania wielkopolskiego i waga zdobycia Ławicy.
Mówimy o powstaniu. Podczas uroczystości z tej 106. rocznicy wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Związek Taktyczny z Wielkopolski, choć nie powiedział jaki, zostanie nazwany na cześć zwycięskiego powstania wielkopolskiego. No wszystko wskazuje, że to będzie drugie skrzydło lotnictwa taktycznego. Godna nazwa?
Oczywiście. Z tym, że gdybym ja oczywiście miał decydować o nazwie, to raczej bym go nazwał imienia powstańców wielkopolskich, nie powstania, a powstańców wielkopolskich. No, są tradycje. Przypomnę tylko, że przecież 305 Dywizjon Polskich Sił Powietrznych na zachodzie to był ziemi wielkopolskiej, a 302 Dywizjon Myśliwski był poznański, więc już czas powrócić do takiej nazwy, prawda, żeby Związek Taktyczny, wystarczy popatrzeć, jakie związki taktyczne są w województwie poznańskim, są tylko dwa lotnicze. Drugie skrzydło i trzecie skrzydło. Więc w związku z tym należy przypuszczać, tak jak pan redaktor powiedział, że będzie to drugie skrzydło lotnictwa taktycznego.
Do tego skrzydła należy też baza w Łasku. I tu już trochę zmieniamy temat naszej rozmowy. Jeszcze w tym roku ma tam trafić pierwszy zakupiony przez Polskę samolot F-35. No to jest inny sprzęt pewnie niż ten, którym się latało jeszcze podczas pana służby.
To no ja już oczywiście nie będę wracał do korzeni moich czasów, ale ja byłem w tym pokoleniu, które wprowadzało F-16. Co prawda z poziomu sztabu generalnego, ale wprowadzaliśmy F-16. Pamiętam, jak pan minister Szmajdziński i Zemke podejmowali tę decyzję i to była bardzo dobra decyzja. Bo wówczas mieliśmy 3 samoloty F-16 do wyboru, szwedzki i francuski. Nie było jeszcze Eurofightera. W związku z tym F-16 no, był tym doskonałym wyborem, ale to jest już 20 lat temu.
Wszystko się zmienia.
Samoloty, po prostu F-35 są nowej generacji. One się rodziły w różnych bólach. Ja pamiętam właśnie z pozycji ambasadora naszego w Królestwie Norwegii z Norwegami, moimi przyjaciółmi z Sił Powietrznych Norwegii rozmawiałem. Oni mieli duże kłopoty z tymi F-35. Może oprogramowanie przede wszystkim komputerowe, ta cała uzbrojenie i tak dalej. Bo w tej chwili sam samolot to jest oczywiście ważne, ale elektronika jest najważniejsza. Ale to jest po prostu przeskok o kolejną generację. Przeskok o kolejną generację, który wprowadzi nas do klubu pierwszoligowego, jeżeli chodzi o polskie o siły powietrzne na świecie.
Te samoloty mają być kompatybilne z systemami obronnymi, między innymi z HIMARS-ami. Co jest największą zaletą F-35? System stealth, to, że one są słabo wykrywalne, czy te bardzo dobre radary z wielkim zasięgiem?
Przede wszystkim jest to, że on, tak jak pan powiedział, jest kompatybilny do wszystkich tych systemów i na Ziemi zlokalizowanych, i w kosmosie, i w powietrzu.
On może sterować właściwie wszystkim dookoła.
Tak. To może być w przyszłości taki po prostu element sterowania, obok dwa czy trzy bezpilotowce, które będą razem z nim współdziałały. Tak, taka jest na pewno przyszłość i myślenie w tym kierunku. I to jest to, że to jest samolot elektronicznie trudny do zakłócenia i do wprowadzenia jakichś niekorzystnych zmian w oprogramowaniu i tak dalej. Bo rzadko kto teraz wie, że jeżeli ktoś chce, to może nawet zmienić automatycznego pilota w samolocie pasażerskim z ziemi, niekoniecznie lecąc tam. F-35 jest na wszystkie takie działania negatywne uodporniony.
Amerykanie zastanawiają się, czy jednak zamiast płacić za kolejne F-35, lepiej nie byłoby kupić więcej dronów, bo może to drony są przyszłością. Widać chociażby po wojnie na Ukrainie, że bardzo dużo tych bezzałogowców, o których pan powiedział, tam jest.
Tak, tylko że drony, to proszę zwrócić uwagę, że to jest środek ataku.
Samolot może więcej.
A tutaj potrzebny samolot jest uniwersalny. On jest różnym środkiem obrony. Drony mogą atakować cele, i to cele naziemne. Czyli doskonały środek ataku obiektów naziemnych. Ale w powietrzu to jednak samolot jest w tej chwili jeszcze niezastąpiony.
A jeśli zrobimy samolot, który po prostu nie będzie miał pilota, czy jednak człowiek pana zdaniem będzie potrzebny?
Musi być jakiś etap przejściowy. Ja przewiduję, że zresztą to nie jest jakaś wielka wizja, bo to jest wszędzie można wyczytać w fachowych pismach, że następne systemy to będzie jeden samolot załogowy, który będzie sterował rojem samolotów bezzałogowych. Ale kolejny etap to prawdopodobnie będzie całkowicie bezpilotowe statki powietrzne.
Trochę się pan zajmuje wojną, wykłada pan też. Wierzy pan w pokój na Ukrainie, albo chociaż zawieszenie broni? Coraz więcej o tym się mówi. Mają być rozmowy.
Tutaj najwięksi strategzy nie są w stanie tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Ja tylko stwierdzam jedną rzecz, która mnie niepokoi. To jest to, że pozycja Ukrainy niestety jest coraz gorsza, strategiczna. Po pierwsze, kończą się rezerwy ludzkie. To jest najgorsza rzecz.
Coś, czego nie da się zastąpić, bo nie wyślemy swoich żołnierzy.
Nie ma co ukrywać, że spora część młodych Ukraińców po prostu, ja nie powiem, że uciekła, ale nie jest w kraju. Jest niedostępna dla systemu zmobilizacyjnego. Pomału Rosjanie nie liczą się ze stratami, ale Rosja nigdy się ze stratami ludzkimi nie liczyła. Wystarczy przypomnieć II wojnę światową, że na jednego zabitego Niemca przypadało 5 Rosjan. Wojnę wygrali. I oni dla Putina, pojedynczy człowiek nie ma znaczenia. I idą do przodu, pomału, ale idą do przodu. No i teraz wielka niewiadoma, co się stanie, jak prezydent Trump obejmie swój urząd.
Coraz bliżej to przed nami, 20 stycznia.
On tam różne rzeczy opowiada. Jeszcze nie objął swojego urzędu, a już trzeba przyznać, że już wiele namieszał w różnych sprawach. Tak nawiasem mówiąc, bardzo mi się podoba odpowiedź premiera Trudeau na te sugestie pana prezydenta przyszłego Trumpa. Także nie wiadomo, ale są też sygnały, że Rosja może być skłonna do rozmów pokojowych.
No, jeśli dostaną chociaż część tego terytorium, to właściwie sukces, bo złamali prawo międzynarodowe, a trzeba powiedzieć, że ujdzie im to płazem. Chcę zapytać pana o jeszcze jedną rzecz, bo jest pan prezesem Stowarzyszenia Senior Lotnictwa Wojskowego RP, a to też jest ważna teraz część pana życia. Rozmawialiśmy niedawno o promowaniu tej kultury wojskowej. Państwo macie plany, jeśli chodzi o murale wojskowe w różnych miastach
tak,
w Polsce.
Tak, jest to nasz taki, można powiedzieć, sztandarowy pomysł. W dużych miastach murale lotnicze. No Poznań, jako to naprawdę bardzo ważne dla naszego lotnictwa miasto, no zasługuje na mural. Jest taki mural na Krzesinach, ale nam chodzi o to, żeby był mural, który przedstawia F-16, albo mamy pomysł, żeby był F-16 plus przedwojenna jedenastka, gdzieś w lotowym pozycji, w miejscu w lot, gdzie wjeżdża się do Poznania. No, zbieramy przede wszystkim sponsorów, bo taki mural odpowiednio wykonany to jest około 100 tysięcy złotych. Ale mamy murale takie i wierzę, że w końcu Wielkopolska też się złoży na taki mural.
Czyli apelujemy, jeśli ktoś chce wspomóc, może kontaktować się ze stowarzyszeniem.
Nasze stowarzyszenie ma naszą siedzibę, mamy w drugim skrzydle lotnictwa taktycznego na Kościuszki. Wszyscy poznaniacy wiedzą, gdzie to jest. Zresztą na naszej stronie internetowej można wszystko wyczytać i bardzo zachęcamy, żeby chociaż złotóweczkę podarować na ten mural.
Być może wkrótce drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego imienia powstańców albo zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Zobaczymy, jakie będą decyzje. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu państwa i moim gościem był generał brygady w stanie spoczynku Stefan Czmur. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.